Coraz bardziej zbliżamy się już do końca rozważania kazania na górze. Dziś 29. spotkanie z rzędu. Przypominamy ostatnią perykopę, którą rozważaliśmy w przekładzie grecko-polskiego wydania interlinearnego. Brzmi następująco. Wystrzegajcie się kłamliwych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owiec, od wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi. Z owoców ich poznacie ich. Czy zbierają ścierni winne grona lub zostu figi? Tak, każde drzewo dobre owoce piękne czyni, zaś zepsute drzewo owoce złe czyni. Nie może drzewo dobre owoców złych czynić, ani drzewo zepsute owoców pięknych czynić. Każde drzewo nieczyniące owocu pięknego wycinane jest i w ogień rzucane jest. Zatem z owoców ich poznacie ich. Czy Pan Jezus zaleca ostrożność. Mówi, baczcie, wystrzegajcie się, uważajcie. Na co uważajcie? Na to, jaki jest charakter człowieka, który do nas przychodzi, nam jakąś naukę przynosi, jakość jego życia, czy jest etyczne, moralne, czy jest stałe. Na zgodność tego, co mówi z Pismem Świętym. No i na owoce, mówiąc najogólniej, jego działalności. Jeśli owoce są złe, to nie może to być prawdziwy prorok Boży. To nie jest na pewno sługa Boży. Jeśli owoce są piękne, to znaczy, że to jest Boży człowiek. I przechodzimy do tekstu, który na dzisiaj mamy rozważyć. Następny fragment, wersety od 21 do 23 z 7 rozdziału Ewangelii Mateusza. Nie każdy, kto mówi do mnie, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie, Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem, nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie bezprawie. Tak jak zawsze to robimy, także zajrzyjmy do tego dosłownego przykładu Nowego Testamentu, gdzie się nie liczy piękna polszczyzna, a liczy się dosłowność. Nie każdy mówiący mi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, ale czyniący wolę Ojca mego w niebiosach. Liczni powiedzą mi w ów dzień, Panie, Panie, nie Twoim imieniem prorokowaliśmy i Twoim imieniem demony wyrzuciliśmy i Twoim imieniem dzieła mocy liczne czy uczyniliśmy? I wtedy ogłoszę im, że nigdy nie poznałem was. Odstępujcie ode mnie, czyniący bezprawie. No więc Pan Jezus w tym fragmencie, jak tutaj zauważyliśmy, podkreśla to, co zresztą było sednem Jego nauki, że dążymy, że wszyscy uczniowie Chrystusa dążą do Królestwa Niebios. Królestwo Chrystus przyszedł, ogłosił, opowiedział o Królestwie, pokazał drogę, jak można do niej trafić. No ale to tutaj mówi, że to Królestwo Boże, które jest celem naszej pielgrzymki ziemskiej, nie przez wszystkich zostanie niestety osiągnięte. Ono jest tak wspaniałe, ono jest tak inne niż królestwa tego świata i na szczęście jest całkiem inne niż królestwa tego świata. Bo jeśli byśmy nawet mówili, ach, jakby to było dobrze, żeby było tak jak w Ameryce, no bo coś tam usłyszeliśmy, że w Ameryce jest dobrze, to Ameryka ma swoje złe strony też. Jakby ktoś powiedział, ale jakbym tak chciał, żeby było tak ciepło, nie tak ponuro jak dzisiaj, tak zimno, że w kurtce trzeba chodzić i kaloryfery cały czas. Ja bym chciał gdzieś na jakiejś wyspie być, takiej jakiejś tam Haiti czy gdzieś tam. Ale tam za to chociaż ciepło, no to ilu rzeczy nie ma. A Królestwo Boże to jest takie królestwo, w którym spełnią się wszystkie nasze marzenia bez żadnych skutków ubocznych, bez żadnych jakichś minusów. Tam nie ma takiej sytuacji, że są plusy i minusy. Tam są same plusy. Jest Królestwo Boże. To jest coś, co jest przedmiotem naszych marzeń. Ale ktoś mógłby pomyśleć, że można stać się dziedzicem Królestwa Bożego od tak przez werbalną deklarację, że Chrystus jest moim Panem i Zbawicielem, amen, kropka, ja już jestem zbawiony i już to. Albo że, jak to jeszcze niektórzy bardziej upraszczają, że przyjmę sobie sakrament i już będę w Królestwie. Abym tylko się wykonał pewne czynności, to już będę w Królestwie Bożym. Tak Pan Jezus mówił do swoich uczniów. Zajrzyjmy do 22 rozdziału Ewangelii Łukasza, do 28 wersetu. Wy zaś jesteście tymi, którzy wytrwali przy mnie w pokuszeniach moich, a ja przekazuję wam królestwo, jakim mnie Ojciec mój przekazał, abyście jedli i pili przy stole moim, w królestwie moim i zasiadali na tronach, sądząc 12 plemion Izraela. Zwróćmy uwagę, co jest w tym tekście. Tak, oni otrzymują królestwo, ale coś wcześniej się stało. Co się stało? Oni wytrwali przy Jezusie w licznych jego pokuszeniach. Czyli tutaj widać, że do Królestwa Bożego się nie wchodzi tak fuksem. Nie wchodzi się tak, i już jestem w Królestwie Bożym. Modlitwę grzesznika powtórzyłem, bo ewangelista mi mówił, powtarzaj za mną. Panie Boże, przychodzę do Ciebie, jestem grzesznikiem, Dziękuję Ci, że to umarłeś, dziękuję, że umarłeś. Teraz się nawracam do Ciebie. I przyjmuję Cię do serca, I teraz już jestem dzieckiem Twoim, Amen, aleluja. Oddajmy Bogu oklaski. Tak to się najczęściej kończy, tak to wygląda. I już teraz jesteś, synem Królestwa Bożego, już jesteś w Królestwie Bożym, już się nie musisz w ogóle o nic martwić. Jak to fajnie brzmi. Tylko, że to nie jest prawda. To nie jest cała prawda. Tak, Chrystus nam wyjednał. Przekazuje wam królestwo, ale przekazuje to nie tak od po prostu grupa ludzi stała i im przekazał królestwo. Akurat trafili na to spotkanie, mieli farta, trafili na to spotkanie i dostali królestwo. Tylko oni wytrwali przy Panu w pokuszeniach Jego. Oni okazali się wierni. Oni stali przy Jezusie Chrystusie. Zwróćmy uwagę, to jest nawiązanie do tej poprzedniej myśli, którą żeśmy już nawet przywołali na początku rozważania. Pan mówił do swoich uczniów Mateusza w 24 rozdziale i powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu. A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. Dwa poważne zagrożenia są tu wymienione. Fałszywi prorocy, którzy będą zwodzić wielu i zwiodą wielu, to jest powiedziane. Nie tylko, że będą próbowali zwieść, ale nawet im się uda. Co zresztą widzimy, jak się ktoś bliżej rozejrzy, to widzi, co się dzieje, jak zwodzą. Po drugie, ponieważ bezprawie się rozmnoży, to miłość wielu oziębnie. Co też widzimy, że wielu chrześcijan, ludzi, którzy byli jakiś czas temu tacy gorliwi, że im brakowało nabożeństw, że nie chcieli więcej, chcieli, żeby co wieczór było nabożeństwo. Dzisiaj już nie mają czasu w ogóle chodzić na nabożeństwo. My tacy gorliwi, a dzisiaj mówią, że ten młodzieniec, którego tu mieliśmy między sobą, tak wspaniale się zapowiadał, a on mi potem odpowiada, że on nie ma czasu, bo musi na zakupy chodzić. A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Przekazują królestwo. Królestwo jest marzeniem naszym, celem, dążeniem naszym. Każdy chce być w Królestwie Bożym, nie? Ale kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Ten, kto wytrwa w tych różnych doświadczeniach, cierpieniach, pokuszeniach. Sąd Słowo Boże tak mocno podkreśla wartość posłuszeństwa i wierności. Że w chrześcijaństwie się to bardzo liczy. Że to w oczach Bożych ma wielkie znaczenie. Nie to tylko, że ktoś ładnie się do Boga odniesie, ładnych słów użyje, taką wyszukaną modlitwę wypowie do Boga. Panie, Panie, jeszcze takie powtórzenie fajne zrobi. Panie, Panie, że to będzie tak ładnie brzmiało. I jeszcze doda różnych innych, jaki ty jesteś najukochańszy, najwspanialszy, jedyny i tak dalej. No można dużo rzeczy wymyślać. Ale chodzi o to, żeby być wiernym, żeby być posłusznym Bogu. Jego słowu w liście do Rzymian w 2 rozdziale, w 7 wersecie czytamy: tym, którzy przez trwanie w dobrym uczynku dążą do chwały i czci i nieśmiertelności dam żywot wieczny. Tych zaś, którzy o uznanie dla siebie zabiegają i sprzeciwiają się prawdzie, a hołdują nieprawości, spotka gniew i pomsta. Tym, którzy przez trwanie w dobrym uczynku, tym, którzy są po prostu stali, którzy kiedy dostąpili łaski nowego narodzenia, gdy nawrócili się do Boga, wyznali Jezusa Chrystusa swoim Panem, którzy w tym wyznaniu, w tej postawie wytrwali, trwają, tym, którzy przez trwanie w dobrym uczynku dążą do chwały i czci, dążą, są stali, zmienia się pora roku, zmienia się towarzystwo, ludzie, sił brakuje, choroba jakaś ogarnie, wrogość nas spotka, prześladowanie jakieś, nudy nas zaczynają ogarniać, czy co tam, nie wiem, inni nas ciągną gdzieś jeszcze, pokazują, świat się robi coraz bardziej atrakcyjny, coraz więcej kusi, a my jak tacy, jakiego by tu słowa użyć, po prostu stali, jak ten kamień, który się nie da skruszyć i zruszyć, tylko stoi, śnieg przyjdzie, słońce zapali, raz gorący, raz chłodny, ale stały, nie chcę tu powiedzieć martwy, rozumiecie mnie bardzo dobrze, mam nadzieję. Ale chodzi o to trwanie w dobrym uczynku. Czasem dobre uczynki przysparzają nam sympatię ze strony ludzi, pochwał jakiś i tak dalej. Ale czasem trwanie w dobrym uczynku oznacza wyśmianie, odrzucenie, wykpienie i tak dalej. Czasem trwanie w dobrym uczynku oznacza same straty, a nie żadne zyski. Ale chodzi o to, żeby wytrwać. I to jest wielka wartość w oczach Bożych. Kto się Bogu podoba? Bóg jak patrzy tak na takich ludzi, którzy Mu wiernie służą niezależnie od wiatrów historii, od tego, co się dzieje w społeczeństwie, od tego, co jest modne, od tego, jaki duch aktualnie panuje. Oni Mu wiernie służą, trwają w tym postanowieniu. Jak się nauczyli Chrystusa, tak Nim chodzą, wiedząc, od kogo się nauczyli. Tych Bóg błogosławi w ten sposób, że stają się dziedzicami Królestwa Bożego. Łatwo jest, wiecie, zadeklarować tak słownie: o Panie Jezu, Ty jesteś dla mnie najważniejszy. Ja tak po prostu: Panie, Panie, Panie. Można tak łatwo. Jezus mówi: nie każdy, kto mówi do mnie: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios. Wręcz w Ewangelii Łukasza w 6 rozdziale, 46 wersecie zadaje bardzo niewygodne pytanie. Dlaczego mówicie do mnie: Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? W słowie Panie, w tym tytule Pan, Kyrios, ma się zawierać całkowite posłuszeństwo temu Panu. Kto mówił Kyrios w tamtych czasach, to rozumiał, że jest własnością tego, do którego się tak zwraca. I całkowicie podlega. I nie ma swoich praw, nie ma swojego czasu, nie ma swojej pory, nie ma swoich chce mi się lub mi się nie chce. Jak Pan, to Pan. Dlaczego mówicie do mnie: Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? To w ogóle jest całkowita sprzeczność. To tak jakbym powiedział: bardzo cię kocham i bym cię w gębę dał. To po prostu jest coś zupełnie przeciwnego. Łatwo jest zadeklarować piękne słowa, ale to może można jakiegoś człowieka oczarować pięknymi słowami, ale nie Boga. Bóg widzi nasze serca, Bóg widzi nasze życie. Więc Pan Jezus powiedział, że nie ten, kto mówi: Panie, Panie, będzie do Królestwa Niebios, ale ten, kto czyni wolę Ojca, który jest w niebie. No, żeby czynić wolę Ojca, to trzeba ją rozumieć. Trzeba ją znać, trzeba ją rozumieć. Jak to zrobić? Jakie warunki człowiek powinien spełniać, ażeby wiedział, jaka jest wola Boża? No to jest inny temat, można by było powiedzieć. Piękny temat odnośnie woli Bożej, od poznania woli Bożej. Ale ponieważ o tym dzisiaj mówimy, to troszkę zahaczymy o ten temat. Widzicie, do Rzymian, w 12 rozdziale, w 2 wersecie jest napisane, A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Czyli innymi słowy, jeżeli upodabniam się do świata, jeżeli myślę tak jak ten świat, jeżeli postępuję tak jak ten świat, to nie mam zdolności do tego, żeby rozpoznać wolę Bożą. To wtedy mogę robić mądre miny, wtedy mogę się, czasem może mi się udać zrobić coś, co jest podobne do woli Bożej. Czasem może nawet potrafię wyciągnąć jakieś wnioski, ale gdy zaczynają się jakieś sytuacje niejasne, to nie potrafię rozróżnić, co jest wolą Bożą. Bo wola Boża i wola ludzka często mogą gdzieś być bardzo blisko siebie i potrzeba rozróżnić. Może się wydawać, jedno dobre wygląda i drugie dobre. I to, co ludzkie, też wygląda na dobre. Ale to niekoniecznie wola Boża. To nie jest tak tylko, że to, co z Boga jest dobre, a to, co z ludzkiego rozumu, co z tego, to od razu jest z gruntu złe i to widać, takie złe. Że taką minę nam zrobił straszną, że od razu wiadomo, że jak w rękę wyciągnę, to mi ulgnie. To tak nie jest. Bardzo często to, co nie jest wolą Bożą, wygląda bardzo ładnie, kusząco, przyjemnie. A to, co jest wolą Bożą, wygląda tak na pierwszy rzut oka zniechęcająco. I trzeba rozróżnić. Dlatego Słowo Boże mówi, że potrzebujemy dbać o to, żeby nie być podobnym do świata. Czy się upodabniam do świata, jeżeli karmię się tym, czym świat się karmi, jeżeli zachowuję się tak, jak ten świat zachowuje się i w umyśle swoim nie jestem przemieniony, to nie potrafię rozróżnić, co jest wolą Bożą. To błąd. To nie ma we mnie tej zdolności, by ustalić, co słuszne, a co niesłuszne. Filipian, 1:9. Święty Paweł modlił się o wierzących Filipi w ten sposób. Modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie. Abyście umieli odróżniać to, co słuszne, od tego, co niesłuszne. Czego się tutaj uczymy? Że nie wystarczy tylko jakby jedna strona doświadczeń chrześcijańskich. Bo mamy z jednej strony poznanie, poznanie intelektualne, poznanie Słowa Bożego, poznanie, a z drugiej strony doznanie, przeżycie, doświadczenie. I są wierzący, którzy kierują się tylko ku poznaniu i mówią, doznanie jest zupełnie nieważne, najważniejsze poznanie. A są tacy, którzy ignorują poznanie i mówią, tam ta teologia, to w osobno już wsadzić, to wszystko jest, nie jest ważne. Najważniejsze jest, ja z Panem, tak jest wspaniale, wonderful, taki mam fellowship, tak jest wspaniale. Myśl po prostu, i daj spokój tam z jakąś nauką, doktryną, to nudne, to będę się tam uczył o Trójcy, o tym, o tamtym, o usprawiedliwieniu. A po co mi to przecież? Najważniejsze, że z Jezusem żyję blisko. I to jest błędne. Tutaj Słowo Boże mówi, że życie wierzącego człowieka powinno być dwustronne. Na obydwu nogach musimy stanąć. I poznanie, i doznanie. I o to się modli apostoł Paweł o wierzących, żeby oni byli zrównoważeni, zbalansowani, żeby było i poznanie, i doznanie, żeby nie było jedno kosztem drugiego, żeby nie lekceważyć żadnej z tych stron. Mamy doświadczać Boga, przeżywać, cieszyć się Nim, to jest wspaniałe, ale też potrzebujemy studiować Słowo Boże. Potrzebujemy poświęcić się nawet tym nudnym, teoretycznym kwestiom, żeby rozumieć, jaka jest wola Boża, żeby odróżnić to, co słuszne, od tego, co niesłuszne. Bo jak ktoś jest jednostronnym chrześcijaninem, to nie odróżni i nie pełni, nie jest w stanie pełnić wolę Bożą. W liście do Efezjan w 5:15 święty Paweł napisał: baczcie więc pilnie, jak macie postępować. Nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska. Nie każdy, kto mówi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, ale tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. Żeby ją pełnić, trzeba rozumieć, jaka jest wola Pańska, bo nie można robić czegoś, czego się nie rozumie, a jak już się ktoś zaczyna zabierać za robienie czegoś, czego nie rozumie, no to już wiecie, co może się stać. Jak taki, powiedzmy, wsiadł pierwszy raz za kierownicę, nie bardzo rozumie, jak to działa, który jest pedał od gazu, który od hamulca, ale ruszył, lobo tak. To co może się stać? To może wjechać w coś. Krzywdę zrobić sobie i innym. Jak ktoś się zabiera zapełnienie woli Bożej, ale nie rozumie, jaka jest wola Boża, no to narobi dużo sobie nieszczęścia i też może innych zdezorientować, może innych wprowadzić na manowce. Dlatego tak bardzo ważne jest, bracia i siostry, żebyśmy byli pełni Ducha Świętego. Bo po to, gdy bierzemy pod uwagę te elementy, jak mówiliśmy, przeżycia, doświadczenia i poznania, i gdy Duch Święty nas napełnia, to dzięki Jego obecności, dzięki Jego światło jesteśmy w stanie dokładnie wolę Bożą wypełniać, bo Duch Święty, On nas oświeca, prowadzi. Człowiek zmysłowy takich rzeczy nie może pojmować, jaka jest wola Pańska naprawdę. Co taki człowiek, który nie zna w ogóle Słowa Bożego, nie wie, co to jest Duch Święty, on może rozumieć, jaka jest wola Boża? On może się domyślać. Zresztą jemu nawet nie zależy na tym, żeby wolę Bożą wypełniać. Ale my, którzy chcemy być w Królestwie Bożym, no to słyszymy z ust Pana Jezusa, że nie wystarczy ładnie się modlić. Trzeba wolę Bożą wykonywać. A żeby ją wykonywać, trzeba ją rozumieć. Tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten będzie w Królestwie Niebios. O Panu Jezusie jest właśnie powiedziane w liście do Hebrajczyków w 10 rozdziale. Teraz chwilę jeszcze o takim praktycznym wykonywaniu woli Bożej. To jest oczywiście fragment szerszej nauki apostolskiej, ale my spróbujemy z tego fragmentu, z tych paru wersetów wyciągnąć jeden ważny wniosek potrzebny do takiego właśnie praktycznego podejścia do wykonywania woli Bożej. To też przychodząc na świat, chodzi o Pana Jezusa, mówi: nie chciałeś ofiar krwawych i darów, aleś ciało dla mnie przysposobił. Nie upodobałeś sobie w całopaleniach i ofiarach za grzechy. Wtedy rzekłem: oto przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją, Boże, jak napisano o mnie w zwoju księgi. Najpierw mówi: nie chciałeś i nie upodobałeś sobie ofiar krwawych i darów i całopaleń i ofiary za grzechy, które przecież bywają składane według zakonu. Potem powiada: oto przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją. Znosi więc pierwsze, aby ustanowić drugie. Tutaj widać, że celem czy istotą codziennego życia chrześcijanina, bo my jesteśmy naśladowcy Chrystusa, jest nie jakieś tam składanie ofiar Bogu, nie jakieś zasługiwanie sobie na Jego względy przez właśnie jakieś składanie ofiar, ale wykonywanie woli Bożej, praktyczne wykonywanie woli Bożej. Oto przychodzę, aby pełnić wolę Twoją, o Boże. Tak już w psalmie Duch Jezusa się modlił. To jest właśnie ta myśl, że nie jest takie ważne, jakie ofiary. Pamiętacie, jak kiedyś Saul złożył ofiary, bo sobie wymyślił, że on weźmie nielegalnie, niezgodnie z wolą Bożą, weźmie je najlepsze jakieś zwierzęta tam od tych, których pokonali, i zachowa je i złoży w ofierze Bogu. A Bóg mówi mu przez proroka Samuela: czy takie upodobanie ma Bóg w ofiarach jak w posłuszeństwie? Oto posłuszeństwo jest droższe w oczach Bożych, ważniejsze niż te wszystkie ofiary, niż tłuszcz barani i tak dalej. I tutaj właśnie o Jezusie Chrystusie Słowo Boże mówi, że On znosi to pierwsze, czyli to zajmowanie się składaniem ofiar, a ustanawia to jako sedno życia chrześcijanina, pełnienie woli Bożej. Posłuszeństwo Bogu, pełnienie woli Bożej na co dzień. To nie jest ważne, ile człowiek, Boże, się raz poświęcił, dał na misję, albo pojechał nawet na misję, albo pracował, żeby tam przez miesiąc, żeby świątynię Bożą wznieść, coś tam. Albo widzę, taki słaby macie instrument w tym zborze, nowy kupię dla kościoła, nie gra dla chwały Bożej. A potem następnego miesiąca on już tam, on na co dzień w ogóle, nie kieruje się wolą Bożą, nie pełni. Raz coś zrobił, ofiarę złożył, fundator dzieła Bożego. To tu Bogu nie, to nie ma znaczenia w oczach Bożych. W oczach Bożych ma znaczenie, jak pełnimy Jego wolę na co dzień w naszym życiu. Jak jesteśmy posłuszni Bogu w sprawach przebaczenia, okazywania miłości, współczucia, serdeczności, niesienia pomocy sobie nawzajem i tak dalej. Jak jesteśmy posłuszni Bogu w głoszeniu Ewangelii o Jezusie Chrystusie, jak jesteśmy posłuszni Bogu w tym, żeby się oddzielać od tego, co jest grzeszne i tak dalej. No, pełnienie woli Bożej. Przychodzę wypełnić wolę Twoją, o Boże. Albo inny przykład. Mateusza 9 rozdział, 10 werset. Tak? Gdy Jezus siedział w domu za stołem, wielu celników i grzeszników przyszło i przysiedli się do Jezusa i uczniów Jego. Co widząc, faryzeusze mówili do uczniów Jego: dlaczego nauczyciel wasz jada z celnikami i grzesznikami? A gdy Jezus to usłyszał, rzekł: nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, co się źle mają. Idźcie i nauczcie się, co to znaczy miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Nie przyszedłem bowiem wzywać sprawiedliwych, lecz grzeszników. To znowu pojawia się ten motyw ofiary. Faryzeusze swoje zdali, tam nawet, wiecie, dziesięcinę nawet z kopru i mięty, co tam im w doniczce urosło, to też dziesięcinę wydzielali, co dziesiąty krzaczek nieśli. Ofiary składali, ale jak zobaczyli jakiegoś grzesznika, i Jezus mówi: idźcie się nauczcie, że Bogu chodzi o co innego. Chodzi o miłosierdzie. Bóg jest miłosierny i oczekuje tego od nas, żebyśmy byli miłosierni. Po co Bogu te nasze ofiary, dziesięciny i tak dalej, jak my jesteśmy nieżyczliwi, czepialscy, wredni z charakteru i tak dalej, nieprzemienieni, nie mający miłości Bożej i tak dalej, krytykantcy. Po co Bogu do naszej ofiary? To tylko Go gniewają jeszcze bardziej. Jeszcze dalej. 12 rozdział, 7 werset. I gdybyście zrozumieli, co to jest miłosierdzia chce, a nie ofiary, nie potępialibyście niewinnych. Czyli tu znowu jest pokazane, że Bogu chodzi o postawę naszych serc, o nastawienie takie, żeby wypełnić wolę Bożą, żeby być tak jak Bóg, żeby zrobić tak jak Bóg chce, żeby zrobić. A nie, żeby rozliczać innych według swojej miary, według swojego rozumienia, co jest dobre albo co złe. Wiecie, czasem może być tak, że jakieś kolejne wezwanie Boże do wykonania Jego woli przyjmiemy bez większego entuzjazmu, bo bywa, że wola Boża stoi w kolizji z naszymi pragnieniami, z naszą wolą, z naszymi planami, jakie sobie poukładaliśmy. Bóg chce od nas czegoś, żebyśmy coś zrobili, ale to nie bardzo pasuje. Bywa tak czasem. I w pełnieniu woli Bożej, w tym rozróżnieniu, co jest wolą Bożą i w wykonaniu tego, nieraz może się stoczyć jakaś walka w nas. To nie jest tak, że my od razu tak, o każdy chrześcijanin tak po prostu tylko chodzi, woli Bożej, wolę Bożą. Ja chcę wolę Bożą wykonać, jest wolę Bożą. Od razu, jak tylko wskazówka do od razu i już wykonuję wolę Bożą. Tak by należało, ale może być tak. I mamy właśnie takie podobieństwo Pana Jezusa, które nam pokazuje, że najważniejsze, żeby w końcu tę wolę wykonać. Nawet jeżeli się w nas jakaś walka musi stoczyć. A jak się wam wydaje? Pewien człowiek miał dwóch synów. Mateusza 21 rozdział, czytamy 28 werset. Przystępując do pierwszego, rzekł: synu, idź, pracuj dziś w winnicy. A on odpowiadając, rzekł: tak jest, panie, ale nie poszedł. Przystępując do drugiego, powiedział tak samo. A on odpowiadając, rzekł: nie chcę. Nawet nie powiedział panie, no bo jak powiedział nie chcę, to jakby nie pasowało do pani. Tak jest, panie, no to nie wypasuje. Pan, ja sługa, oddany, pasuje. Pięknie to wszystko zabrzmiało. Teoria bez zarzutu. Ale nie poszedł. A ten mówi: nie chcę. Ale potem zastanowił się i poszedł. Który z tych dwóch wypełnił wolę ojcowską? Mówią: ten drugi. rzecze im Jezus. Zaprawdę powiadam wam, że celnicy i wszetecznice wyprzedzają was do Królestwa Bożego. Albowiem przyszedł Jan do was ze zwiastowaniem sprawiedliwości, ale nie uwierzyliście mu. Natomiast celnicy i wszetecznice uwierzyli mu, a wy, chociaż to widzieliście, nie odczuliście potem skruchy, aby mu uwierzyć. Więc byli tacy ludzie w otoczeniu Jezusa. On ich obserwował. Ludzie, którzy byli zatwardziali, którzy nie byli gotowi wykonać woli Bożej. Werbalnie byli w porządku. Modlitwy piękne wznosili, jak żeśmy to już rozważali, na rogach ulicy się zatrzymywali. 3 razy dziennie się modlili i wypowiadali najpiękniejsze słowa. Na wszystkie środy chodzili. Zawsze byli. Wszystko było bez zarzutu. Tylko, że oni nie byli przejęci tym naprawdę, żeby wykonać wolę Bożą. A byli tacy, którzy przebimbali kawał życia, zmarnowali, zniszczyli i tak dalej, i grzeszyli bardzo. Ale jak dotarło do nich Słowo Boże, jak Ewangelia do nich dotarła, się nawrócili i już jedno tylko mieli na uwadze, żeby wykonać wolę Bożą, żeby ją wykonać. Byli tym drugim synem. Stanowili się i w końcu poszli. Więc tak to może być i w naszym życiu. I to w tym, jak widzicie, nie ma tutaj jakiejś tragedii. Tragedia polega na tym, gdy człowiek ostatecznie nie wykona woli Bożej. Ale jeśli jakiś czas się zmaga, toczy się taki bój, jak w tobie, czy we mnie się toczy nieraz, to nie jest jakaś wielka tragedia. Ważne, żeby z tego wszystkiego przetarła się wola Boża w naszym życiu, żeby miesiąc po miesiącu, rok po roku coraz bardziej konkretnie mówimy, to wszystko nie jest ważne. Ważne jest, żeby wolę Bożą wykonać w moim życiu. Chcę wykonywać wolę Bożą. Czy się to komuś podoba, czy się nie podoba. I Pan Jezus mówi, że w owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? Mówi, że na świecie w ogóle będzie wielka aktywność ludzka, aktywność w imieniu Jezusa Chrystusa, że ludzie będą dużo rzeczy robić w imieniu Jezusa Chrystusa. A jak jest? A no właśnie, tak jest. Wejdźcie do katedry. W imieniu Jezusa. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I jak tak brzmi, to już od razu taki odruch, nie? Że już człowiek by rękę brał, nie? Bo pełno jest tego. W imię Jezusa Chrystusa bardzo wiele rzeczy się odbywa. I faktycznie, ponieważ Pan Jezus nie jest dla nikogo osobistym Zbawicielem. Już to kiedyś tłumaczyłem, bo takie utarło się hasło, czy Jezus jest Twoim osobistym Zbawicielem. Czy przyjąłeś Jezusa jako osobistego Zbawiciela? Otóż ja nie przyjąłem Go jako osobistego Zbawiciela, ponieważ Jezus nie jest dla nikogo osobistym Zbawicielem. On jest Zbawicielem dla wszystkich. To dowód może być osobisty, nie? Jak ja wyciągam swój dowód, to jest osobisty dowód. Nikt inny nie może się nim posługiwać, bo to jest mój osobisty dowód. Albo moja szczoteczka do zębów jest moja osobista i raczej proszę jej nie używać. Natomiast Jezus jest Zbawicielem dla wszystkich. A ponieważ Jezus jest Zbawicielem dla wszystkich, wobec tego wielu ludzi w słusznie czy uprawniony sposób lub nieuprawniony posługuje się imieniem Jezus. No nie? Tak to właśnie jest. Nawet i to, że się posługują imieniem Jezus, nie znaczy wcale, że otrzymali od Jezusa prawo do posługiwania się imieniem Jezus. Mamy w Ewangelii taką historię. Ewangelia Marka 9, rozdział 38, werset. Odpowiedział mu Jan: Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi za nami, jak wypędzał w Twoim imieniu demony. I zabranialiśmy mu, bo nie chodził za nami. Ale Jezus rzekł: nie zabraniajcie mu, ponieważ nie ma takiego, który by dokonywał cudu w imieniu moim i mógł zaraz potem źle o mnie mówić. Więc tutaj widać, że jacyś ludzie z innego kręgu podchwycili i w imieniu Jezusa coś zaczęli robić. I Jezus, Jan się tam ustawił, że to jakie nie macie prawa w imieniu Jezusa, bo Jezus jest nasz osobisty. Nie. Jezus, sam Jezus mówi, nie zabraniajcie mu. To jest taki czas, że różni ludzie mogą różne rzeczy robić. Jezus nie odbiera im takiej możliwości póki co. Był tam w pobliżu, mógłby, mówi, gdzie oni są, mógłby tak zrobić, nie, prowadź do nich. Zaraz im założę sprawę w sądzie, że nie mają prawa posługiwać się moim, opatentujemy moje imię i nikt nie będzie mógł używać. Nie, Jezus tak nie zrobił. Jezus nawet opowiadał o pszenicy i konkolu i mówił, że konkol może sobie rosnąć póki co między pszenicą. To dopiero na końcu się wyjaśni. Innej Ewangelii, Ewangelii Łukasza jest powiedziane tak. Widzieliśmy takiego, który w Twoim imieniu wygania demony i zabranialiśmy mu, ponieważ nie chodzi za nami. Wtedy Jezus rzekł do niego, nie zabraniajcie. Kto bowiem nie jest przeciwko Wam, ten jest z Wami. Czyli w inny sposób wytłumaczył tę historię, że no, tam mu tłumaczył, że nie może być tak, że człowiek coś zrobi w imieniu Jezusa i zaraz na temat na tego Jezusa coś złego powie. A tutaj, że jeśli ktoś używa imienia Jezus, nie, a w sposób jawny nie jest przeciwko, no to jest z wami, daj spokój, nie zajmuj się tą sprawą. To jest po prostu ilustracja, że było i też nadal będzie wielu samozwańców występujących w imieniu Jezusa i nie ma potrzeby na nich polować. Nie ma potrzeby się oburzać, że ktoś o, naprzeciwko może tam w sali królestwa też o Jezusie mówią. Co o nas? Niech se mówią. Niech se mówią. To nie jest nasza sprawa. Nie będziemy transparentu tutaj dawać. Wy świadkowie jedni, nie wolno wam używać imienia Jezus, bo Jezus to jest i tak dalej. Nie. Niech sobie robią. Faktycznie prawo do występowania w sprawach wiary osiąga się poprzez świadectwo służenia Bogu, poprzez, powiedziałbym, nawet lata służenia Bogu. To, że ktoś posługuje się imieniem Jezus, to wcale nie znaczy, że on dostał to prawo od Boga. Najczęściej bywa tak w takich przypadkach skrajnych, że ludzie jeszcze nawet nie rozumieją, kim jest, jeszcze nie poznali Jezusa, kim On jest naprawdę, a już są gotowi w imieniu Jezusa różne rzeczy robić. Ale to nie znaczy, że Pan stoi za tym, że Pan już zna tych ludzi. W pierwszym liście do Tymoteusza 3,13 jest napisane, bo ci, którzy dobrze służbę pełnili, zyskują sobie wysokie stanowisko i prawo występowania w sprawie wiary, która jest w Jezusie Chrystusie. To jest jakaś myśl, żeby to prawo, duchowe prawo do występowania w sprawach wiary, w sprawach w imieniu Jezusa Chrystusa, innymi słowy można powiedzieć, to się osiąga przez to, że Duch Święty udziela takiego mandatu, patrząc, widząc, jak człowiek Bogu służy, jak jest mu oddany. To raczej w ten sposób następuje. Więc wielu ludzi przeżyje chwilę wielkiego rozczarowania. Gorzką chwilę prawdy przeżyje któregoś dnia, gdy przyjdzie Pan, bo Pan powiedział, powiedzą, że oni, Panie, przecież w Twoim imieniu żeśmy takie rzeczy robili, a wtedy im powiem, nigdy Was nie znałem. Idźcie precz ode mnie, Wy, którzy czynicie bezprawie. Czyli wielka przykrość. Całe lata działalności na próżno. Czy może być większa przykrość? Wydawało się im, że skoro posługiwali się imieniem Jezus, a nawet się różne rzeczy działy, bo by wynikało z tego, że to nie były tylko próby czynienia czegoś w imieniu Jezusa, ale gdy oni wypowiadali coś w imieniu Jezusa i coś robili, to się to działo. Pędzali demony i tak dalej, różne to, żeśmy już wymieniali. Ale okaże się, że Jezus z tym nie miał nic wspólnego. Że Jezusa nie można jednostronnie wciągnąć w jakąś akcję, że to On decyduje, czy to On działa, czy nie On nie działa. Człowiek, to nie ma żadnego zaklęcia, że można po prostu, człowiek może samowolnie coś zrobić, a Jezus potem złoży podpis. I powie, tak, to się zgadza, bo Ty zrobiłeś to w moim imieniu, no to muszę się podpisać. Nie, On się nie musi pod niczym podpisać. I jak wynika z tego słowa, pod wieloma aktywnościami ludzkimi się nie podpisze. Nawet powie takie straszne słowa. Nigdy was nie znałem. To tak jak Pan Jezus opowiadał o tych 10 pannach, 5 mądrych, 5 głupich. 5 z nich zabrakło im oleju i były tak blisko oblubieńca, tak blisko wesela, udziału w tym weselu, ale musiały iść kupić tego oleju. Jak poszły, przyszedł oblubieniec, drzwi zamknięte, a później nadeszły i pozostałe panny, mówiąc: Panie, Panie, znowu się powtarza to Panie, Panie, otwórz nam. On zaś odpowiadając, rzekł: zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Nie znam was. To samo, co powiedział do tych, którzy tam w imieniu Jezusa różne rzeczy robili. No więc kończymy, słuchajcie. Wynika z tego, co mówimy dziś, że nowe narodzenie i uczynki wynikające z spełnienia woli Bożej muszą w naszym życiu iść w parze. Słowo Boże mówi, że jesteśmy zbawieni łaską przez wiarę i nie z uczynków, bo jest to Boży dar, nie z uczynków, żeby się ktoś nie chlubił. Ale mówi dalej w następnym wersecie: Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Czyli do pełnienia woli Bożej, do wykonywania woli Bożej. Tak Bóg się zmiłował nad nami, dał nam dar życia wiecznego, odrodził nas do tego nowego życia, ale po to, żebyśmy wykonywali wolę Bożą, żebyśmy na co dzień chodzili w pełnieniu woli Bożej. I ta pewność zbawienia, którą mamy, gdy pełnimy wolę Bożą jako nowonarodzeni, ta pewność zbawienia jest w nas oparta nie tylko o to, żeśmy coś przeczytali w Biblii, ale oparta czy poparta naszym praktycznym życiem. Bo jeżeliśmy to na początku powiedzieli, że nie wystarczy, że człowiek wyzna Panie, Panie, wyzna Jezusa swoim Panem, ale że ma wykonywać tę wolę Bożą. I wtedy możemy być pewni zbawienia, jeżeli wyznaliśmy Chrystusa, uwierzyliśmy w Niego, dostaliśmy dar życia wiecznego i pełnimy wolę Bożą i trwamy w pełnieniu woli Bożej. Ten, kto wyznał, ale nie pełni woli Bożej, to chyba nie może być pewny tego, że będzie w Królestwie Bożym, z tego, co dzisiaj czytamy. Rozumiecie? Ktoś, kto miesiąc temu, czy 5 lat temu przyjął chrzest, ale już zapomniał, że w ogóle ten chrzest przyjmował i nie pełni woli Bożej, czy może być pewny, że znajdzie się w Królestwie Bożym? Nie, nie może być pewny. Bo przez pełnienie woli Bożej jesteśmy zapewnieni o tym, że osiągniemy Królestwo Boże. I na koniec pocieszające słowo. Wszakże fundament Boży stoi niewzruszony, a ma taką pieczęć na sobie. Zna Pan tych, którzy są Jego. Alleluja. I wielu powie: Panie, Panie, a on powie im: nie znam was. 5 głupich panien przyleci i powie: oj, my tu chcemy. Nie znam was. Ale zna Pan tych, którzy są Jego. I im powie co? Nie znam was? Nie, powie: znam was. Chodźcie, wejdźcie. Zna Pan tych, którzy są Jego. Alleluja. I usłyszymy te miłe zaproszenie, jeśli nie tylko się pięknie modlimy, ale pełnimy na co dzień wolę Bożą. Powstańmy do modlitwy.